Panem z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: przegrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, cieszę się z waszej obecności, że jesteście, że poświęcacie ten czas, żeby tu przyjść, że chcecie zmieniać swoje serce, chcecie, żeby Pan Bóg zadziałał w waszych sercach i chcecie się dobrze przygotować na ten czas Świąt Bożego Narodzenia, poświęcacie swój czas, jesteście. Naprawdę każdym z was się bardzo mocno cieszę, każdemu chciałbym podać rękę, przywitać się z wami, ale trochę by to długo trwało, a jest trochę dzisiaj do powiedzenia. Repetitio mater studiorum est jest takie powiedzenie łacińskie, to znaczy powtórkę z matką uczących się, i warto sobie powtórzyć te rzeczy, które wczoraj powiedzieliśmy. Bardzo krótko mówiliśmy o autorytecie, że w każdym z nas jest potrzeba posiadania autorytetu, jest to naturalne w procesie rozwoju człowieka, i też wydaje mi się, że się jakoś zgodzimy, że właśnie w perspektywie jakby wiary ten autorytet jest szczególnie nam potrzebny. Szczególnie kiedy zmagamy się z różnymi trudnościami, problemami wiary, potrzebujemy kogoś takiego, który może nam doradzić, powie, pokaże, ale przede wszystkim my jakby w perspektywie chrześcijańskiej zawsze mówimy to świadectwo życia, my się jakoś inspirujemy. I właściwie zasugerowałem i powiedziałem, że takimi najlepszymi autorytetami, to za sugestią papieża Benedykta XVI, są święci. I nie wiem, ktoś z was może już coś poczytał o świętych w tym czasie? To wczoraj było. Może ktoś się rozejrzał, nie wiem, poszukał w internecie albo wziął jakieś żywoty świętych. Udało się coś zrobić takiego? Pytam teraz jak zadanie domowe, nie? Ale proszę się nie czuć jak w szkole, dobrze jest, spokojnie. Do tego jest jeszcze czas. Może właśnie czas Adwentu będzie takim czasem, jeszcze trochę zostało do świąt. Że po prostu wezmę, poczytam sobie historię świętych, może się zainspiruję. Może poszukam takiego świętego, który jakoś mi szczególnie jest bliski. Co więcej, nie tylko popatrzymy na jego życie, ale spróbujmy się z nim zaprzyjaźnić. Znaczy stworzyć relację. Mieć tą świadomość, że on jest, i powiedzieć: dobra, nie wiem, święty Krzysztofie, albo święty Łukaszu, albo święty Macieju, nie wiem, kogo tam sobie poszukam, jakoś twoja historia mnie inspiruje, czy nie wiem, ja lubię chodzić po górach, może Piergio Frassati, nie? No, to nie, chcę się z tobą zaprzyjaźnić, opowiedzieć mu, co się wydarzyło w moim życiu dzisiaj, nie wiem, czym się zachwyciłem, co mi się podoba, z czym mam problem. I tak rozmawiajcie ze świętymi, oni są, to jest prawda naszej wiary. Wierzę w świętych obcowaniu, oni są obecni. Zachęcam was do tego bardzo, bardzo mocno, może szczególnie w tym czasie Adwentu. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym zaproponować temat szalenie trudny, zdaję sobie z tego sprawę, że jakby pochylając się nad cierpieniem i nad tym, czym jest cierpienie i dlaczego ono jest, pół godziny właściwie, no nie wiem ile idzie powiedzieć, ale postaram się to, co jakoś przemyślałem i jakoś sam gdzieś tam przeczytałem, ale przede wszystkim to stało się jakoś moje, to jest głęboko przemyślane, to gdzieś jest także we mnie, bo ja też zadaję sobie takie pytania, myślę jak wielu z was, dlaczego cierpienie, jak to pogodzić z wiarą, jak to pogodzić właściwie z tym doświadczeniem, że Bóg jest miłosierny, kiedy my patrzymy na cierpienie ludzi, małych dzieci umierających na raka, kiedy widzimy wypadki, kiedy towarzyszymy ludziom umierającym, my sobie zadajemy te pytania. Dlaczego tak jest? Co ciekawe, w ogóle człowiek najczęściej sobie zadaje takie pytanie dotyczące, nie wiem, sensu życia, cierpienia, co po śmierci, nie? Sensu życia w ogóle. Zadaję sobie często to pytanie, kiedy człowieka spotka jakieś trudne doświadczenie. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Ja to czasem widzę, nie wiem, myślę, że ksiądz Maciek też i tu księża duszpasterze, że właściwie taki moment, kiedy człowiek zadaje sobie pytania, zaczyna myśleć bardzo głęboko, to moment, kiedy kogoś żegna. Ja mam doświadczenie kancelarii i przyjmowania także pogrzebów. Nie? Ludzie, którzy przychodzą zgłosić pogrzeb, zamówić mszę świętą pogrzebową. Ci ludzie często się zatrzymują, nie? Bo jest jakaś ściana, pojawiło się jakieś cierpienie, jakaś trudna sytuacja. I w tym momencie, kiedy pojawia się trudna sytuacja w życiu, człowiek zaczyna zadawać sobie pytania fundamentalne, które wydaje mi się, że warto sobie zadać i musimy sobie zadawać. Właśnie dotyczące sensu cierpienia, wiary, Boga, miłości, tego co dalej. Bo to pozwala nam trochę zatrzymać się w życiu, bo nasz w życiu biegniemy, nie? Tak jest, że życie nas przyspiesza bardzo mocno. I najczęściej jest taki moment, no niestety, no, kiedy człowiek spotyka się z jakimś trudnym doświadczeniem, zaczyna nagle myśleć o tym, co jest ważne. I ten moment może być kryzysowy. Zdecydowanie może być kryzysowy. Bo kiedy człowiek zadaje sobie to pytanie dotyczące miłości Pana Boga, wiary, i kiedy doświadcza bólu, cierpienia, śmierci kogoś bliskiego, zadaje sobie pytanie fundamentalne dotyczące wiary. Jak to jest? Dlaczego, Boże, się tak dzieje? Dlaczego nie mogę zrobić tak, że nie ma śmierci, nie ma cierpienia, dzieci nie umierają? Zadawaliście sobie takie pytania? Myślę, że tak. Myślę, że sobie zadajemy te pytania i dosyć często sobie zadajemy pytania. Myślę, że niejednokrotnie też przeżywamy kryzys wiary z tego powodu. A ile razy, moi drodzy, prosiliśmy o to, żeby się coś zmieniło w naszym życiu, nie? Ile razy prosiliśmy Pana Boga, przecież ciągle się te same błędy popełnia. Dlaczego znowu w to samo wchodzę? Albo dlaczego mnie znowu to samo spotkało? A tyle razy Cię prosiłem, Panie Boże, dlaczego się tak dzieje? Dlaczego? Jaka jest nasza odpowiedź na to wszystko? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy mówią, o, wy wierzycie w tego Pana Boga, który z miłością, a popatrz na te dzieci, które cierpią. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jaką znaleźć odpowiedź? Moi drodzy, ja też długo szukałem. Jeśli człowiek szuka, to dobrze, nie? Gorzej, jak się podda i mówi, a. Szukałem odpowiedzi i przekonała mnie jedna z tych odpowiedzi. Jednego z moich ulubionych teologów, Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. W Adwencie to było. W latach 50. Józef Ratzinger wygłosił rekolekcje radiowe. W czasie Adwentu, tak jak my teraz jesteśmy. I tam między innymi podjął kwestię cierpienia. Jak to z tym cierpieniem jest? I wydaje mi się, że podał szalenie interesującą odpowiedź. Pełną pokory przede wszystkim. Co w takiej sytuacji mamy zrobić? My, biedni ludzie, co w takiej sytuacji mamy zrobić? Benedykt XVI, wtedy był jeszcze nie papieżem, nie? Józef Ratzinger powiedział tak. Kiedy doświadczamy cierpienia, albo kiedy zmagamy się z takimi odpowiedziami, po pierwsze musimy zawsze podchodzić do tych ludzi, którzy cierpią, z wielką delikatnością. Józef Ratzinger mówi tak: ja nie znam odpowiedzi na każde pytanie. Musimy coś przyjąć, że zostaje w tajemnicy. Nie jesteśmy w stanie do końca odgadnąć Boga. I wydaje się, że to jest naturalne, bo gdybyśmy do końca poznali Boga, to na pewno nie byłby to Bóg, bo Bóg jest nie do poznania. To jest Bóg. Zostaje coś zawsze w tajemnicy. Zawsze coś w tajemnicy. Ja nie jestem w stanie dziś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dzieci cierpią. Oczywiście mogę się pokusić na tego odpowiedzi, bo Bóg tak chce, bo cierpienie zmienia człowieka. To jest pewnego rodzaju prawda, ale to jest niewystarczające. I wręcz przeciwnie, w momencie, kiedy przychodzi ktoś do mnie, cierpiący, i mu powiem, wiesz co, może tak Pan Bóg chciał, albo połącz to cierpienie z krzyżem Jezusa Chrystusa. To jest niewystarczające w momencie, kiedy człowiek cierpi, nie chce słyszeć często takich słów. Bo wie, że to jest prosta odpowiedź. Że to jest prosta odpowiedź, która może coś zmienić. Ale wyobraźcie sobie w momencie, kiedy ktoś wam blisko umiera, trudno sobie to wyobrazić. I ktoś wam mówi, wiesz co, nie martw się, nie? I Ratzinger o tym mówi. Z wielką pokorą. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć do końca. Ja mogę co innego zaproponować. Co można w tym momencie zrobić? I kiedy człowiek cierpi, kiedy zmaga się z cierpieniem dotyczącym choroby, odrzucenia, kryzysu wiary, niezrozumienia, braku sensu i tak dalej, można by wymieniać. Ratzinger proponuje taką modlitwę. Znaczy, co w takiej sytuacji zrobić? Posłuchajcie, te słowa są rewelacyjne. Trzeba zacząć jak Hiob. Jak Hiob. Najpierw trzeba wewnętrznie krzyknąć do Pana Boga we własnej sprawie, bez eufemizmów, i powiedzieć Mu, i to jest rewelacyjne, co ze mną czynisz, Boże? Co Ty ze mną czynisz? Głos Hioba pozostaje autentycznym głosem, który nie mówi nam również, że mamy prawo tak uczynić, ale że nawet musimy tak uczynić. I to jest fenomenalne. W momencie, kiedy cierpimy, kiedy zmagamy się z kryzysem, nie o to chodzi, żeby ta przyjść, uklęknąć i na siłę po prostu trzymać te emocje i powiedzieć, no dobra, tak to musi być już. Tylko my mamy prawo, wręcz obowiązek, mówi o tym Ratzinger, krzyknąć do Pana Boga, co Ty ze mną czynisz, Panie Boże? Co Ty ze mną czynisz? Co Ty czynisz z tymi dziećmi? Co Ty czynisz, Panie Boże, ze mną? A może nawet musimy tak zrobić, Ratzinger mówi. Ja myślę, że to jest doświadczenie często naszych modlitw. Kiedy my już nie wytrzymujemy, mówimy, co Ty ze mną czynisz, Boże? Ja tego już nie wytrzymuję, bo tak trudno jest. To jest autentyczna modlitwa. To jest autentyczna modlitwa. To nie jest udawane. Bo często człowiek tak czuje, już nie wytrzymuje tego. Co Ty czynisz ze mną, Boże? Hiob zmaga się z Bogiem i wygłasza przed Nim swoje oskarżenia. Potem słucha, co mówi Bóg, sprawa się odwraca, ukazuje się w innej perspektywie. Dzięki temu przestaje się czuć gnębiony i wie, że choć w tym momencie nie potrafi pojąć miłości, którą jest Bóg, to jednak może ufać, że wszystko idzie dobrze. Człowiek nie musi pojąć wtedy miłości Pana Boga i zrozumieć tej miłości. chodzi o inną postawę, którą wyrażają trzy postaci biblijne. Trzy. Najlepiej wzorować się na postaciach, którzy pokazuje nam Pismo Święte, w jaki sposób sobie oni radzili z cierpieniem, z trudnymi sytuacjami. Pierwsza postać. Abraham. Abraham, który, jak już też mówiłem w niedzielę, jest często przedstawiany jako wzór wiary, takiej mocnej, niesamowitej. Pan mu go postawił przed szaloną próbą. Szaloną próbą. Czekał na swego syna bardzo długo. Ze swoją żoną nie mogli mieć przecież dzieci. Jedną z obietnic Boga było to, że jego żona Sara, mimo podeszłego wieku, urodzi syna. I tak się stało. I ten ukochany Izaak, którego tak bardzo kochał Abraham, Abraham słyszy głos Boga i Bóg mówi: złóż swojego syna w ofierze. Co Abraham robi? Abraham bierze Izaaka, idzie na górę, wchodzą razem na górę, żeby złożyć ofiarę. I kiedy idzie Abraham ze swoim synem właśnie na tą górę, Abraham słyszy chyba najgorsze słowa, czy najgorsze pytanie, jakie w tym momencie mógł usłyszeć od swojego syna. Syn go po prostu pyta, gdzie jest ofiara. Abraham wiedział, że to miał być przecież jego syn. I wtedy Abraham odpowiada słowa, które są fenomenalne, które świadczą o miłości i o wielkiej wierze Abrahama. I są przykładem tego, w jaki sposób można wierzyć i ufać, szczególnie w trudnej sytuacji. Abraham odpowiada takimi słowami. Polski przekład Pisma Świętego może tak to dobrze nie wyraża, bo w polskim przekładzie Pisma Świętego jest to wyrażone takimi słowami, że Bóg znajdzie tą ofiarę, tak? Znaczy znajdzie, ta ofiara się znajdzie, nie? A kiedy patrzymy do oryginału tego tekstu w języku greckim, albo kiedy zajrzymy do Wulgaty w tłumaczeniu łacińskim, wtedy tam się pojawia takie słowo łacińskie: Deus providebit. To dokładnie znaczy: Bóg się zatroszczy. I to w tym słowie Bóg się zatroszczy, które wypowiedział Abraham, nie ma jakiegoś udawania, kiedy Abraham mówi: wiesz co, nie martw się. To się na pewno dobrze skończy, bo nie wiedział, jak to się skończy. Ale w tym słowie Bóg się zatroszczy, jest wielka ufność. Wielka ufność. Wielka ufność Abrahama. Ja nie jestem w stanie osobie, która przychodzi i cierpi z powodu, nie wiem, śmierci kogoś bliskiego, powiedzieć: wszystko będzie dobrze. Nie jestem w stanie. Ja się modlę o to, żeby w tym momencie, kiedy ja będę przychodzić na drugą stronę, kiedy mnie spotka trudne, jakieś trudne doświadczenie czy cierpienie, żeby móc powiedzieć: ty się zatrusz, ja nie wiem, jak to się skończy, ja nie wiem, czy ja wyjdę z tej choroby. Nie wiem. Ja nie wiem, czy ja pokonam ten kryzys. Ale modlę się o to, żeby mieć to wielkie przekonanie, że Bóg się zatroszczy. Że to jest wszystko w Twoich rękach. I Ty najlepiej wiesz, jak, co jest najlepsze dla człowieka. Wow, to jest trudne dopiero. Żeby umieć tak powiedzieć w momencie cierpienia i trudności. Druga postać. Hiob. Księga Hioba jest bardzo ciekawa, dlatego że ona powstała w odpowiedzi na pewne doświadczenie Izraelitów. Było kiedyś takie przekonanie w Starym Testamencie, że osoby, które cierpią, które spotyka jakieś trudne doświadczenie, to trudne doświadczenie, to cierpienie spowodowane tym, że ta osoba albo wcześniej zgrzeszyła, albo po prostu nie żyje zgodnie z wolą Pana Boga. I to jest kara. To cierpienie jest karą. Takie było przekonanie w Starym Testamencie. Jednak Izraelici obserwowali życie i widzieli często to, że ludzie sprawiedliwi, którzy żyją bogobojnie, którzy którzy kochają Pana Boga, ich też spotyka cierpienie. Nie? Też spotyka ich cierpienie. I powstaje Księga Hioba. W odpowiedzi właśnie na to myślenie, odpowiedzi właśnie na to, jak to jest. Bo Hiob jest przecież sprawiedliwy. A spotkało go cierpienie. Czasami w nas też pokutuje. To ja co jakiś czas spotykam taki sposób myślenia ludzi, którzy mówią, a ten cierpi, może zrobił coś złego, albo spotkała go kara boska. Nie? Ktoś, albo ktoś coś złego zrobił w jego rodzinie i dlatego po prostu czasem to pokutuje także w nas. Nie? Takie myślenie. Tak w Starym Testamencie. Jakbyśmy byli jeszcze przed Księgą Hioba, można by powiedzieć. Ktoś tu dzwoni w telefonie. Ale nie odbieram cię, to się nagrywa. Hiob jest sprawiedliwy. A spotyka go cierpienie. I to jest doświadczenie także nas. Można by było mnożyć przykłady, kiedy się widzi ludzi, którzy naprawdę bogobojnie chodzą co niedzielę do kościoła, spotykają ich tragedie. Ale Hiob jest przekonany o tym, nie da sobie wmówić tym przyjaciele, nie? Potem mówią, a może jednak faktycznie coś złego zrobiliśmy. Nie, nie zrobiłem niczego złego, jestem sprawiedliwy. Ja też mogę powiedzieć przed Panem Bogiem, ja przecież nic złego nie zrobiłem, jestem sprawiedliwy, co ja złego zrobiłem? Ale Hiob także głęboko wierzy, jest przekonany o tym, że to się wszystko skończy nie wiadomo jak, nie? Bo Hiob nie wiedział, że to się potem odwróci inaczej. To się odwróciło później, nie? Ja potem i miał rodzinę dużą i majątek i przeszedł tą próbę. I trzecia postać to jest Jezus Chrystus. Jezus, który jest sprawiedliwy ze sprawiedliwych, nie zgrzeszył. Jest Bogiem. Jest Bogiem. Który przychodzi, który przyjmuje na siebie cierpienie. Kiedyś Miłosz, znacie Miłosza, takiego noblisty czy nie? Kiedyś Miłosz nie potrafił sobie poradzić, jak to jest. Dlaczego Bóg posyła swojego kochanego syna na to, żeby cierpiał? No przecież, jak ja mam wierzyć w takiego Boga, który jest w stanie posłać swojego syna, żeby przeszedł drogę krzyżową. I Miłosz to wyraził w takim tekście. Przeczytam go teraz, ten tekst Miłosza. Nie rozumiem, dlaczego tak być musiało, żeby Syn Boga umierał na krzyżu. Nie odpowiedział nikt na to pytanie. Jakże to mogę wytłumaczyć Kasi? Gdzieś wyczytała, że majestat Stwórcy doznał zniewagi, która żąda krwi. Jak to? W złocistych szatach i koronie spoza obłoku przygląda się kaźni? Mówię jej, tajemnica odkupienia, a Kasia, że nie życzy sobie być zbawiona za cenę tortu człowieka niewinnego. W tym tekście Miłosza wybrzmiewa takie poczucie sobie, nie życzy takiej ofiary, żeby tak mocno cierpieć. Ja sobie nie życzę to, żeby Bóg posyłał swojego syna, żeby on tak mocno cierpiał. No przecież to jest barbarzyństwo. To jest barbarzyństwo. Jaka jest na to odpowiedź? Ratzinger już wcześniej spotkał się z takim zarzutem. I on mówi tak. Znaczy, że jesteśmy w Austrii, to es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Jest całkowicie odwrotnie. To ja byłem na tym krzyżu. Z moim synem. Jesteśmy jednością. Ja wiem, co on czuł. Ja wiem, co on przeżywał. Ta myśl jest pięknie wyrażona. Nie wiem, czy widzieliście ten film Chata na podstawie takiej pięknej książki. Nie wiem, czy mieliście taką możliwość. Jakiś czas temu była ekranizacja tej książki, tej powieści. Tam jest przedstawiona Trójca Święta w ogóle w fenomenalny sposób. Trzy postaci: Jezus, Bóg Ojciec tam jest kobietą akurat, i Duch Święty. I kiedy jest przedstawiony Bóg Ojciec w tym filmie, tam akurat oni się znajdują w takiej chacie, tam przychodzi człowiek, Bóg Ojciec przygotowuje tam posiłek. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, że oczywiście Jezus, ręce Jezusa były przybite, ale na co zwróciłem uwagę? Tam ręce Boga Ojca też były przybite. Też były przybite. Też były przybite. Bóg dokładnie wie, co to jest cierpienie. Wie, co to jest ból. On współodczuwa. Pozostaje chyba ciągle modlić się o to, żebyśmy potrafili tak jak Abraham, tak jak Hiob, tak jak wielu świętych, szczególnie w momencie trudności, cierpienia, powiedzieć Deus providebit. Bóg się zatroszczy. Nie wiem, jak to się skończy. Na koniec chciałbym się z wami podzielić takim świadectwem swojego życia. Myślę, że takie przykłady na bardziej jakoś przemawiają. To z nami osobiście trudne też, bo to gdzieś tam ciągle też jakoś przeżywam. To też troszeczkę pokazuje, jak takie trudne momenty też zmieniają i jaka nasza powinna być postawa, także może wobec Boga. Miałem wtedy 16 lat, 15 albo 16. Jest jeden z moich najlepszych przyjaciół, z którym się bardzo mocno gdzieś tam, czy mój przyjaciel, z którym się kumplowałem, zachorował na chorobę nowotworową. A jeszcze wtedy sobie jakoś chyba nie zdawałem sprawy, czym ta choroba jest właściwie, czy ona może grozić śmiercią. Też się nazywał Łukasz, czyli myśmy byli z sobą mocno gdzieś tam związani. No i Łukasz był w ogóle też jedynym synem. Matka go samotnie wychowywała. Pewnego razu skarżył się, że go boli ramię. No, wziął zwolnienie ze szkoły, poszedł do lekarza, się okazało, że to jest nowotwór. Łukasz chorował dokładnie rok tylko czasu. Znaczy, żył właściwie po diagnozie tylko rok. Umarł właściwie dzień po swoich urodzinach, które miał. Jak odwiedzałem często w szpitalu, rozmawialiśmy, jak to mogą dzieci rozmawiać, czy dzieci jeszcze w takim wieku 15-14 lat. Pamiętam, to był adwent, to był grudzień. Byłem wtedy na roratach, a Łukasz był ministrantem. I pamiętam do tej pory, jak proboszcz wyszedł na ambonę, spłakany powiedział, że Łukasz zmarł. Dla mnie osobiście był to tak wielki szok. Wytrwałem do końca mszy świętej i pobiegłem do domu. Uklęknąłem przy łóżku, przy obrazie, w którym się zawsze modliliśmy z rodzicami. Obraz Anioła Stróża. Uklęknąłem tam, zamknąłem drzwi i powiedziałem: Boże, co Ty robisz? Popłakałem się wtedy, powiedziałem: co Ty robisz? Co Ty zrobiłeś, Panie Boże? Czy nie mogłeś Ty mnie lepiej zabrać niż tego mojego przyjaciela? Ale to był moment w moim życiu, kiedy ja może po raz pierwszy tak autentycznie porozmawiałem z Panem Bogiem. wyraził swój ból, swoje emocje, swoje niezrozumienie. To nie było łatwe. Ja do tej pory nie potrafię dać odpowiedzi, dlaczego się tak stało. Ale po czasie przyszło przekonanie: Boże, ja Tobie chcę w tym wszystkim ufać. Ja nie wiem dlaczego, ale totalnie chcę Tobie zaufać, że Ty wiedziałeś, co zrobić. To nie przyszło od razu, ale to się pojawiło. Ktoś może wypowiedzieć, jest to niesprawiedliwe. Deus provide, pamiętajmy.